Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy telewidzowie, rozpoczynamy specjalne rozmowy niedokończone. Zaraz powiem dlaczego. Mieliśmy być na miejscu u naszego gościa w Anglii, no ale sytuacja z koronawirusem, blokada, zamknięcie granic i lotnisk. Do tego nas tutaj zobowiązała, że mamy połączenie, będzie mieć połączenie przez Skype właśnie z panem naszym gościem Waldemarem Zboralskim z Anglii. To może od razu witamy na naszej antenie pana Waldemara Zboralskiego z Manchesteru.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Waldemarze, witamy w naszym programie, który jest programem specjalnym, ostrzegawczym, informującym. Temat daliśmy taki ogólny, nawrócenie z grzechu homoseksualizmu, który jest wielkim grzechem i także łączy się oczywiście z całą tą strukturą organizacji LGBT i teraz mówi się nawet więcej. To jest plaga naszych czasów. No, pana przedstawiamy jako człowieka już nawróconego dzięki opatrzności Bożej, dzięki modlitwom przyjaciół i także pana modlitwie, bo jest pan już byłym homoseksualistą, tak trzeba powiedzieć, i także byłym działaczem LGBT. Może zacznę od pana tutaj wspomnień na stronie internetowej. Ponad 33 latach życia w hańbie i grzechach śmiertelnych, ateizmu, z rozmyślnym odrzucaniem Boga, w antyklerykalizmie, atakowaniem Kościoła katolickiego i jego kapłanów, w uprawianiu homoseksualizmu, w zdradzie ojczyzny. Po roku 1985 jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, po emigracji do Anglii, po załamaniu się mojego zdrowia, od 2015 roku rozpoczął się u mnie proces opamiętania, który przerodził się w nawrócenie i powrót do Kościoła katolickiego. To piękna deklaracja, budująca deklaracja na czas Wielkiego Postu i nie tylko. Panie Waldemarze, rozpocznijmy może od tego momentu, by powiedzieć o genezie tego problemu, o tego grzechu, jak pan go nazwał, haniebnym, śmiertelnym, a więc homoseksualizm, trwanie w strukturach LGBT, w których pan działał kiedyś. Wiemy, to ksiądz profesor Oko powtarzał nie jeden raz, że nikt nie rodzi się, prawda, żeby być homoseksualistą od urodzenia. Jest to najczęściej, bo są jeszcze inne powody, ale uwiedzenie najczęściej młodego człowieka, ale są też inne sytuacje. Może zacznijmy od tego, jak to się zaczęło w pana przypadku, w pana życiu, bo przecież urodził się pan w roku 1960. Jak to przebiegało dalej? Co było tym punktem takim pierwszym, takim najbardziej ogniskującym, to brnięcie?
Ja urodziłem się w takim mieście, które dosyć sławne ostatnio, Nowa Sól. W tej chwili to jest miasto leżące na miedzi. Było to miasto dość wyjątkowe. Po II wojnie światowej zostało tam zwożone z całej reszty Polski, która została przyjęta przez Rosję po terenach wojennych. Do Nowej Soli zwieziono ludzi z różnych regionów, o różnych poglądach, o różnych religiach. Także w momencie, kiedy ja zorientowałem się, mając kilkanaście lat, w Nowej Soli byli reprezentanci 7 albo 8 nawet religii. Byli katolicy, prawosławni, byli Żydzi, byli luteranie. Świadkowie Jehowych, zielonoświątkowcy, adwentyści Dnia Siódmego. I w moim sąsiedztwie bezpośrednim żyły też jawne lesbijki. Jeden z moich szefów mojej mamy w pracy, w której mama pracowała, był jawnym homoseksualistą, który w latach już 70., 60. pojawiał się na miejskich zakładowych imprezach jawnie ze swoim homoseksualnym partnerem. Także środowisko homoseksualne w moim miejscu urodzenia było od samego początku, od najmłodszych moich lat, dość widoczne, aktywne i jakoś społeczeństwo w żaden sposób nie nastawiało się negatywnie do tego. Kiedyś dla jednej z homoseksualnych organizacji z Poznania nagrałem materiał, w którym przedstawiłem historię mojej homoseksualności, właśnie jak to się rodziło, jak to było możliwe, że w Polsce już w latach 70. homoseksualizm w takim małym mieście jak Nowa Sól był dostępny powszechnie, był normalnością, jakby to można było powiedzieć. To homoseksualiści z Poznania aż byli oburzeni, że ja tak pozytywnie o homoseksualizmie, czy o władzach, czy o społeczeństwie mówię, że było takie tolerancyjne, bo w tej chwili homoseksualiści w Polsce próbują narzucić kłamliwą wersję, że Polacy kiedykolwiek zawsze byli nietolerancyjni, czy wrogo, czy nienawistnie nastawieni do homoseksualizmu. To nieprawda. W Nowej Soli właśnie homoseksualizm miał bardzo dobre warunki do rozwoju. W centrum miasta, ja miałem kilkanaście lat, w centrum miasta był bar, który był znany z tego, że homoseksualiści z Berlina, z Wrocławia, z Poznania przyjeżdżali do tej małej Nowej Soli. Ja w takim środowisku się wychowywałem. W liceum wielu moich kolegów, którzy trochę starsi, młodsi, również w to środowisko już byli zaangażowani, więc ja po prostu przyciągnięty niejako tym, no, akurat dałem się w to wciągnąć. Także tutaj kwestia była raczej nie uwiedzenia bezpośrednio przez kogoś starszego, ale przez wprowadzenie przez kolegów. Było tak, że no, mówiło się o homoseksualizmie w sposób jawny. Na przykład w pewnym momencie, jak miałem 14 lat i już zacząłem krążyć koło tego środowiska, to moi koledzy, na przykład, którzy zorientowali się, że ja jestem taki bardziej zainteresowany chłopakami niż dziewczynami, nawet zachęcali mnie, no Waldek, przyjdź na nasz trening, bo my jesteśmy tutaj, chłopaki byli na przykład kajakarzami, to przyjdź do nas na zajęcia, na te treningi i to się napatrzysz na nas, ile będziesz chciał. Nie było po prostu od tego momentu, od samego początku, jak to pamiętam, nie było negatywnego nastawienia do homoseksualizmu w tym mieście Nowa Sól.
Czyli pani Waldemarze, takie przyzwolenie społeczne.
Tak. Tak, to no było bardzo, bardzo już jawne przyzwolenie. Absolutnie. No, To właśnie później, jak ja później porównywałem jako ten działacz, jako homoseksualny działacz w latach późniejszych, porównywałem sytuację mojego miasta rodzinnego z miastami innych części Polski, to rzeczywiście to coś było niesamowitego. Moja sąsiadka na przykład, mieszkająca za ścianą, ja miałem wtedy 12 czy 13 lat, jawnie mieszkała ze swoją partnerką, lesbijką. Później nowi sąsiedzi się wprowadzili i ich kolejna córka też była lesbijką i też była związana z dziewczyną, mieszkała też w tym samym zespole mieszkaniowym co ja. Także ja z lesbijkami na przykład miałem bardzo częsty kontakt. No i później to tak, moja rodzina jakoś tak no, nie podchodziła do tego negatywnie. Z tego, co później się mogłem zorientować, to widocznie wcześniej mój tata czy moja mama gdzieś to też homoseksualizm u nich w okolicach ich zawodów, ich pracy, miejsca pracy był tak dosyć powszechny, że zorientowali się, że ja interesuję się dziewczynkami. No mama powiedziała mi tylko tyle, jak miałem 14 lat, gdy znalazła kiedyś pornograficzne materiały homoseksualne, że no Waldku, jesteś za młody jeszcze na takie rzeczy, na seks masz jeszcze czas. Nie było z jej strony na przykład takiego zdecydowanego jakiegoś zabronienia homoseksualizmu. Nie uznała tego za powód do ukarania, czy do w jakiś sposób no, próbowania nawrócenia w jakiś inny sposób od homoseksualizmu, tylko użyła tego sformułowania, że jeszcze nie jestem w takim wieku, żeby się tym interesować. No a później już interesowałem się. No.
Czyli tam początek, że pan złapał tego wirusa, teraz mówiąc tak
znaczy
bardzo.
To był wirus, no bo to po prostu było przyzwolenie, był dostęp do materiałów, bo na zachodzie Polski akurat tam w tych czasach, latach 70. trudno było o pornografii, akurat do pornografii homoseksualnej jakoś miałem dostęp, bo koledzy to mieli. I to tak poszło.
Tak poszło. A no, potem dalsze lata jeszcze, to było
tak,
dalej?
Tak, jeszcze może taką rzecz powiem właśnie, że no, jako dojrzewający człowiek łatwiejszy dostęp był do seksu z rówieśnikami, mężczyznami, chłopakami niż z dziewczynkami, bo to jednak te tradycyjne więzi między dziewczyną a chłopakiem jakoś już w moim środowisku były utrzymywane. Natomiast środowisko nie interesowało się w zasadzie relacjami chłopaków między sobą i dostęp do seksu z chłopakami był dużo prostszy. No i w tym momencie, mając jakieś bardzo rozbuchane czy rozwinięte mocniej popędy seksualne, człowiek no, po prostu łatwiej znajdował partnerów wśród kolegów, rówieśników niż wśród dziewczyn, koleżanek. No i tak już później, jak już z tej samej wygody, że seks ten łatwiejszy jest od tego, to już poszło.
I, czyli jeszcze tak, jeszcze pozbierajmy te pierwsze, że tak powiem, te fundamenty, te pierwsze kroki. To jest tak, że społeczeństwo bez korzeni, to znaczy nalecieli z całej Polski i tak dalej, ziemie odzyskane i tak dalej. Bliskość granicy niemieckiej, mimo wszystko, no tam to było NRD, ale jednak ten liberalizm już tam niemiecki się rodził, dzieci, kwiaty, przecież tam też już było obecne. Poza tym, no troszeczkę, nie troszeczkę, ale też mała tutaj ostrzegawczość rodziców, społeczeństwa, być może też początki tam też duszpasterstwa, bo to też jest ważne. Na tych terenach, gdzie Kościół był osiadły od dziesięcioleci, to było jakoś bardziej, było to zbliżenie, prawda, że duszpasterze znali rodziny, znali pokolenia, a tu wszystko było takie, no od wczoraj, że tak powiem, sklejone.
A i w moim przypadku jeszcze to było to, że ja w wieku 13 lat zacząłem się intensywnie uczyć języka niemieckiego i jako już 15-latek regularnie każdy rok wakacje, kilka tygodni w roku spędzałem w Niemczech w NRD i po prostu tam już w Niemczech nawiązałem kontakt z niemieckimi młodymi homoseksualistami, więc to już miało korzenie też niemieckie. Także ta deprawacja i zarażenie się tym takim już wschodnio-niemieckim, germańskim, takim pełnym, swobodnym, obyczajowo rozwiązłym życiem, no właśnie też ma związek z Niemcami.
No do dzisiaj to mamy naturyzm tam, prawda, rodzący
tak,
się.
Tak, właśnie to stamtąd, to naturyzm, właśnie bo ten incydent z naturyzmem, który w moim życiu też jest, właśnie związany z tymi kontaktami z Niemiec. Także ja od 15 roku życia co roku kilka tygodni spędzałem w Niemczech. Także to miało wpływ też na pewno na to, co później robiłem.
Właśnie, panie Waldemarze, czy idziemy dalej w tym pana, jak pan to nazwał, w życiu w hańbie i w grzechach śmiertelnych, to 33 lata i to wielki czas. I potem była, tak, no była, był pan, epizod pana szkoła, potem seminarium duchowne, potem także, prawda, studia, potem praca, kontakt ze służbą bezpieczeństwa. Tutaj dał się pan zwerbować jako tajny współpracownik. Może coś o tym opowiedzieć, że czyli podstawą też tych takich wyborów no, fatalnych było to osłabienie woli wewnętrznej, że pan czuł jednak, że pan robi źle, prawda, że brnie pan w złu, w grzechu. Tak. Czy było takie poczucie, czy to raczej było takie, że świetnie mi się żyje, idę tak dalej, wszyscy tak robią?
Znaczy, to był taki moment, że służba bezpieczeństwa się mną zainteresowała, gdy miałem 17 lat, z przyczyn takich, że się chciałem jakoś tam zainteresować Komitetem Obrony Robotników. Wtedy miałem rewizję w domu zrobioną, byłem troszeczkę inwigilowany w szkole, byłem trochę prześladowany. Tam z dokumentów IPN-u wynika, że moi koledzy, nauczyciele byli właśnie bardzo mocno pod moim kątem odpytywani. I ponieważ starałem się na studia germanistyczne, się nie dostałem, służba bezpieczeństwa, funkcjonariusz zapukał do drzwi i powiedział, że jeżeli zgodzę się być funkcjonariuszem SB w przyszłości jako pracujący z językiem niemieckim, to mi ułatwią studia w Zielonej Górze na Wyższej Szkole Pedagogicznej. No ja to odrzuciłem. Jakoś tak jeszcze w domu byłem patriotycznie wychowany. Tak, mój dziadek był przed II wojną światową oficerem wywiadu wojskowego Wydziału II. I także te tradycje no, jakieś tam patriotyczne zostały we mnie. I odmówiłem. No i później jak postanowiłem, że jednak chcę studiować, chciałem być zakonnikiem mimo wszystko, ponieważ ten okres młodości spędziłem w ten sposób, że wielokrotnie spotkałem się z osobami, które namawiały mnie, że będziesz, jesteś homoseksualistą, to będzie ci w zakonie dobrze. Także to muszę to niestety też dzisiaj przypomnieć, że młodzi homoseksualiści, w których zachowaniu były jakieś elementy religijności, byli wyłapywani, wyszukiwani przez osoby, które no, jawnie werbowały duch stanu kapłańskiego, takie osoby. No ja się dałem akurat zwerbować, w tym sensie, że namówiono mnie, że jako homoseksualista będę w zakonie miał dobrze.
To więc chciano w ten sposób penetrować zakony, zgromadzenia.
I żeby, tak, to się to robiono.
Tak, żeby tych ludzi robiono. Było...
Ja byłem jedną z takich osób, tylko że jakoś właśnie ten patriotyzm, ta polskość jeszcze we mnie była w takim momencie, że gdy w 82 z zakonu zakon wysłał, chciał mnie na studia do Niemiec, chciałem, po prostu miałem być zakonnikiem w Niemczech, nie otrzymałem paszportu, ponieważ odmówiłem współpracy z SB. SB wtedy właśnie, jak poszedłem po odbiór paszportu w habicie, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa powiedział, że dostanę paszport pod warunkiem, że zgodzę się być polskim agentem na terenie Niemiec. No ja odmówiłem, wróciłem do klasztoru, powiedziałem, że taka sytuacja była. No nie zostałem pochwalony, powiedziano mi, że trzeba było podpisać tą współpracę, później jakoś byśmy z tego wybrnęli. No ja jakoś nie wybrnęłem, miałem później konflikt po tym takim wewnętrznym.
Właśnie, ale to było panie Waldemarze, drenowanie już wtedy właśnie życia kościoła i tak dalej. Wiemy, to były lata potem najmocniejszej, no, słabnące, ale jednak komuny. Ale bym jeszcze poszedł dalej, bo mamy, wiadomo, że tutaj historia jest bardzo długa, to 33 lata.
Ale
potem staje się pan aktywnym działaczem. Tutaj środowiska gejowskiego, LGBT i tak dalej. Za chwilę pokażę może zdjęcia najnowsze, bo przecież pan urządzał parady, pan wyjeżdżał na zachód, do Austrii, do Niemiec. I proszę mi nam powiedzieć, skąd właśnie wykwit tego zjawiska, kto je dokarmiał, kto stał za tym, żeby ci ludzie istnieli, bo przecież ich nie były tysiące, dziesiątki tysięcy. To była pewna grupa, ale bardzo aktywna, bardzo mocna. Skąd mieli środki na podkoszulki, na organizacje, na spotkania, na wyjazdy? Jak to było?
W moim przypadku było to tak, że ja się zainteresowałem działalnością innych osób, które chciały już w jakiś tam sposób organizować homoseksualistów w Polsce. No ja należałem do tej bardziej aktywnej grupy, która nawiązała kontakt z Austriakami. To jest taka organizacja, była w Wiedniu, Hozywin. którą, jak się później okazało, była spenetrowana przez środowiska żydowskie, komunistyczne. I te środowiska finansowały naszą tutaj aktualną działalność wtedy już w Polsce. Znaczy we Wrocławiu była taka grupa najbardziej przez nich wspierana. No i ja z tej racji, że byłem taki bardziej aktywny, jeżdżącym po Polsce dużo, zostałem zachęcony do tego, żeby koordynować, zebrać do kupy tych ludzi, którzy mają podobne jak ja przekonania, że należy homoseksualizm uaktywnić, że należy być jawnym homoseksualistą, że nie należy się homoseksualizmu wstydzić. No i w tym momencie ta grupa wiedeńskich homoseksualistów wspierała właśnie nas, a w sposób aktywny organizowała, pomagała nam organizować spotkania w Polsce i w efekcie ja zostałem zaproszony do, czy zachęcony do tego, żeby przenieść się z Nowej Soli do Warszawy i tam w Warszawie rozpocząć już swoją działalność. Także to w ciągu dwóch lat, od 85 do 87 roku, stworzyłem w Warszawie taką dosyć mocną grupę, która się wtedy już próbowała zarejestrować nawet. Także aktywność homoseksualistów była wspierana od samego początku właśnie przez Niemców, przez Austriaków. I te środowiska właśnie niemieckie i austriackie nie tylko nas mobilizowały tam w sposób zapraszania, finansowania naszych pobytów w Niemczech, czy przyjazdy tutaj ich Niemców do nas i finansowanie jakichś spotkań, ale właśnie głównie właśnie te takie podpuszczanie nas, że u nas można w NRD, można, swoboda jest, to dlaczego w Polsce nie? I tym bardziej to już był koniec okresu stanu wojennego, się skończył w 82 roku, w 83 i wtedy władze komunistyczne odkryły prawdopodobnie ten właśnie kanał, że odciągnąć ludzi od polityki w jakiś sposób, przełamując kwestię obyczajowości. Tam się pojawił wtedy ruch naturystyczny w 84, 85 roku, w którym ja też niestety byłem aktywny. Też zakładałem taką grupę młodzieżową. No ale później z tej racji, że homoseksualizm mnie bardziej interesował, zacząłem organizować się przy grupie homoseksualnej. I to już było właśnie wtedy takie zjawisko, że w momencie, kiedy ja się pojawiłem w Warszawie, momentalnie trafili do mnie dziennikarze komunistycznej prasy. Kolega, który był synem generała Układu Warszawskiego, pana Antosa. Włodzimierz Antos dawał nam pieniądze na organizowanie się już w Warszawie. Dostaliśmy lokal, który dostaliśmy od ORMO na przykład. Służba Bezpieczeństwa w jakimś tam momencie się od nas wycofała, gdy przejęła nad nami kontrolę właśnie grupa tych działaczy ORMO w Warszawie. Tam był taki słynny Adam Hampel, o którym się później wiele mówiło. To właśnie on wytypował taką grupę młodych warszawiaków, którzy wspomagali właśnie tą działalność, którą myśmy w Warszawie homoseksualną robili. Także w momencie, kiedy pojawiła się taka grupa jak ja i inni, momentalnie zostaliśmy otoczeni przez dziennikarzy, którzy nam pomogli. Zaczęliśmy być promowani w prasie, w telewizji. Byliśmy zapraszani do studia w Telewizji Polskiej. Nagrywano z nami audycje. Także w 87-88 było wyraźnie widać, że władze chcą zhomoseksualizować i zachęcić młodzież do tego, żeby właśnie homoseksualizm stał się jawny. Znaczy wykorzystano do tego propagandę związaną wtedy z chorobą AIDS, która się rozwijała. Na tej bazie, na tym kłamstwie o AIDS, że to jest choroba tylko homoseksualistów, no chciano wzbudzić jakieś tam współczucie, sympatię do homoseksualistów i to chyba zaczęło się udawać. I wtedy właśnie jeszcze wykorzystywano właśnie pracę jednego z takich polskich opiekunów narkomanów, Monaru, który właśnie też nam wspomagał jakąś tam naszą działalność swoimi finansowymi środkami. Także to było takie widać kierowane, bardzo ukierunkowane na to, żeby homoseksualizm stał się jawny w Polsce. Nie był karany, jak w innych krajach wschodnich Europy czy zachodniej, ale nie było takiej aktywności, którą właśnie no ja i z kolegami żeśmy właśnie uaktywnili. Że jawnie w prasie, w telewizji zaczęliśmy występować z twarzą, z nazwiskami.
Panie Waldemarze, to czyli idźmy dalej jeszcze nas. No, ciekawi nas, bo wiem, że to były grupy inspirowane przez władze komunistyczne, dokarmiane przez pieniądze, które pochodziły skąd? Bo ktoś te pieniądze dawał, natomiast no, pan tej gotówki przecież nie widział, tylko ktoś przynosił pieniądze, płacił wam za spotkania, za tworzenie aury takiej normalności. Bo wy byliście wtedy jeszcze nie jak teraz, te środowiska bardzo takie agresywne, pokazujące swoją inność, tylko pokazywane jako takie, powiedzmy, normalnie żyjący w społeczeństwie, mający miejsce swoje panowie i panie, chociaż o innej orientacji. Tak to wyglądało.
Tak, właśnie od samego początku naszej działalności, czy naszego pojawienia się jako grupy aktywnych homoseksualistów, wmawiano nam, czy nam przekonywano nas, właśnie to głównie ci koledzy z Austrii, robili to w ten sposób, żeby prezentować siebie jako normalnych, zwykłych ludzi, bez żadnych udziwnień, bez żadnych takich prawie transwestytycznych ekscesów, jak w tej chwili jest. Namawiano nas do tego, żebyśmy się prezentowali jako osoby normalne, ubierali się normalnie, zachowywali się normalnie, unikali takich zniewieściałych nazwisk, imion. Po prostu to było takie od samego początku ustawianie. Pokażcie się z jak najlepszej strony. Pokażcie się jako zwykli, normalni, przeciętni obywatele. No i tak myśmy to robili. No akurat ja taki byłem. No ale miałem kolegów, którzy mieli z tym problem i no ja wtedy ich też mówiłem właśnie, że chcesz być w mojej grupie, czy chcesz pokazywać się publicznie w czasie tych nagrań w studiach, w TVP, żebyś wyglądał normalnie, ubierz się normalnie, nie ubieraj jakichś dziwacznych rzeczy, nie maluj się. Także od samego początku było to właśnie to oszustwo. Namawiano nas, żeby pokazywać się jako normalni, grzeczni, spokojni obywatele. No i te pieniądze były w ten sposób, na przykład do mnie, jak to się trafiało. Był taki chłopak, syn generała Wojska Polskiego, Włodek Antos, już żyje. On osobą był, która finansowała. No, po prostu on przychodzi i mówi, że coś trzeba zrobić. Jeżeli coś chcecie, to ja wam sfinansuję występ tam, wstęp do jakiegoś hotelu, czy ja sfinansuję wam wynajęcie sali, czy ja sfinansuję wam przyjęcie w jakiejś restauracji. Na przykład był taki zjazd zrobiony tam homoseksualistów z Europy, to on sfinansował z własnej kieszeni. Także właśnie to tak wyglądało, że on jest tym sponsorem. Tylko musieli to takie połączenie, on syn generała komunistycznego, finansujący takie zjawisko. No, te pieniądze musiały skądś być. Z kolei po latach dopiero dowiedziałem się, że ta grupa austriacka z Wiednia, która nami się opiekowała, miała pieniądze od Sorosza. Po latach się dowiedziałem, że właśnie ten kolega, który z Austrii, z Wiednia do nas przyjeżdżał, kontaktował się w tym czasie z Budapesztem. On jeździł często na Węgry. I tam właśnie na Węgrzech to środowisko homoseksualne było stymulowane przez Sorosza, bo Soros jest byłym Węgrem. I właśnie teraz, po wielu tam latach się o tym dowiedziałem, niedawno dopiero. Także te pieniądze musiały też być od Sorosza już wtedy właśnie. I później to się okazało, że właśnie Fundacja Batorego, jak już komunizm tak zwany upadł w Polsce po 89, to już później jawnie było, że właśnie Fundacja Batorego finansuje wszelką działalność homoseksualną w Polsce. Te lamby, te wszystkie inne grupy homoseksualne, które w Polsce działały, to były finansowane już jawnie przez Fundację Sorosza, a w tym czasie, kiedy ja jeszcze w Warszawie działałem, to było to robione tak właśnie z tylnego siedzenia, że ja nie wiedziałem dokładnie, skąd te pieniądze są. Ja nie dostawałem gotówki do ręki. Był nawet taki moment, że zostałem oskarżony przez kolegów, że ponieważ były to widoczne jakieś tam wydatki, że ja te pieniądze mam, skądś dostaję. Ja tych pieniędzy nie dostawałem. W każdym razie miałem na to dowód później wystawiony przez niemieckie organizacje i austriackie, że nie dostawałem żadnych pieniędzy. Po prostu pojawiali się ludzie. Ci ludzie mieli pieniądze i ci ludzie nam fundowali, opłacali nasze wstępy, nasze obiady, nasze wyjazdy. Także to już było finansowane w taki sposób.
Czyli po prostu fundacyjny, ktoś nie, do mnie tak, konkretny tak, człowiek, konkretna
ktoś
fundacja.
Po prostu, konkretnie jakaś osoba się pojawiała i mówi, ja wam stawiam, bo ja akurat mam taki kaprys, ja chcę wam sfinansować to. Także no, myśmy nie pytali, skąd te pieniądze są, no, po prostu finansował, to się cieszyliśmy. Nie? Ale teraz wiem, że to było to właśnie już w taki sposób finansowane.
O tym będziemy jeszcze. Panie Waldemarze, przejdźmy dalej. Mamy czasy lat 90., czyli wolność i swoboda. Tak się nam wydawało, że to jest ta wolność taka naprawdę prawdziwa. To były lata również wchodzenia w to zepsucie, które przychodziło, mówimy, z Zachodu, ale no, które też było zapraszane do Polski. Bo wiemy, że oprócz firm, które rozwijało swoją działalność, były także te struktury już ożywiających się tych właśnie działań LGBT i tak dalej. To, co teraz, za chwilę powiemy, przejdziemy do lat 2000, to jak to wyglądało w latach 90. To były znajomości, wyjazdy, brak paszportów, początek, prawda, wszystkiego. Jak w tym momencie to wyglądało? I powiem, co się stało z tymi pana kolegami? Bo to też jest ciekawe, którzy wtedy działali. No większość z nich już chyba zakończyła życie, ale to...
Nie, właśnie
jeszcze nie.
Żyją.
Tam. Jeszcze żyją.
Znaczy, bo ja byłem jednym ze starszych w tej grupie. Akurat ja miałem 40
lat. A, to dlatego. No bo
którzy wokół mnie krążyli, to były osoby poniżej, młodsze ode mnie. A tych paru starszych, którzy z Wiednia na przykład są, to oni nadal żyją, także trzymają się dobrze, w dobrej kondycji są. No zmarł jedynie ten, który nam finansował, on popełnił samobójstwo. Natomiast osoby, które ze mną działały, one nadal w Polsce funkcjonują, są tak ustawione w życiu. Jeden z nich jest w telekomunikacji, jeden tam jest dziennikarzem. No, także te osoby są aktywne w życiu społecznym.
Politycznym
to było 90 lata, więc w tym momencie Fundacja Batorego, jak zaczęła funkcjonować, to ona właśnie przejęła tą kontrolę nad tymi organizacjami. To wtedy ja akurat byłem na emigracji w 2 lata w Niemczech. Jak wróciłem już, to już po moim powrocie właśnie się bardzo mocno rozwinęło właśnie poprzez Fundację Batorego. I tam te, na przykład kampania przeciw homofobii się pojawiła w latach, na początku lat 90. Lambda Warszawa, to są organizacje, które już były finansowane właśnie jawnie przez struktury właśnie tej żydowskiej fundacji Szerosza. I te osoby po prostu już były wtedy jawnie finansowane, bez żadnych tam ukrywania tego źródła.
No właśnie, ta jawność nas tutaj naprawdę zdumiewa. Widzimy zdjęcia z boku, obok pana tutaj bezpośredniego obrazu. Tam chyba jest Robert Biedroń, który pana gdzieś tam, prawda, że tak powiem,
tutaj właśnie, znaczy to był akurat 2003 rok, już po moim powrocie z Niemiec. Poznałem Roberta Biedronia poprzez mojego kolegę i właśnie tutaj byliśmy razem w Warszawie na marszu Paradzie Warszawskiej. To akurat Robert Biedroń wtedy, ja...
No obrzydliwe zdjęcie, tak, przepraszam, obrzydliwe. No.
Tak, tak, no bliżej mi ucho lewe. Robert Biedroń akurat wtedy moją osobę wykorzystywał propagandowo. Byłem wtedy takim symbolem aktywisty homoseksualnego z przeszłości, który był dla nich tam wzorcem odwagi, czy wielu młodych wtedy homoseksualistów wzorowało się na tym właśnie, że ja tak twierdziłem, że nie ma nic wstydliwego w homoseksualizmie, że bycie homoseksualizmem nie jest niczym złym. I znaczy to potrafiłem to tak przekazać właśnie, że ci młodzi ludzie w to wierzyli. No i właśnie Robert Biedroń, będąc wtedy właśnie na tym zdjęciu szefem kampanii przeciw homofobii, no jakoś zachęcał mnie do tego, żebym też wypowiadał się publicznie, być jako były działacz homoseksualny. No i wykorzystywano moje doświadczenia, te rzeczy, które w latach 80. dowiedziałem się, nauczyłem się robić jako działacz homoseksualny, wykorzystywano później już w tych grupach właśnie młodszych. Także niestety ja byłem tym przykładem, tym wzorem wielu złych rzeczy, które później ci młodzi przejęli.
Czyli no pan naprawdę ma poczucie no, roli tego deprawatora, który
tak,
byłego,
niestety, tak.
byłego deprawatora, bo wielu panu uwierzyło. Do tego też przejdziemy, bo pana nawrócenie do tego za chwileczkę może, ale widzimy teraz te lata ostatnie, no te od 2000, prawda, tu, nie wiem, pierwszego, drugiego roku, widzimy tę agresywność tych parad, agresywność tych ludzi, którzy na przykład bezczeszczą obrazy święte, Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, ta msza święta udawana, to wszystko. Więc to jakby, co rozbucha, że tak powiem, tą bezczelność tych środowisk, bo rozumiemy, dawniej, pan pamięta, dwudziestolecie międzywojenne, te osoby homoseksualne i tak dalej istniały, ale były gdzieś w jakichś, prawda, za kuluarami i tak dalej, a teraz co ich napędza, że mają taką siłę, taką, że potrafią się gromadzić, przejeżdżać z zagranicy do Polski i odwrotnie, jak to jest?
Znaczy ja właśnie powiem, że właśnie to, co teraz, o czym ojciec mówi, to, co ja teraz właśnie obserwowałem przez ostatnie 5 lat i to, co widziałem tutaj w Anglii, spowodowało, że moje odczuwanie homoseksualizmu przestało być takie, jakie było w latach poprzednich. Zacząłem widzieć w tym, że to jest coś, co nie jest tym, o czym się mówi. Czyli homoseksualizm nie jest homoseksualizmem. Homoseksualizm ma być drogą do zniszczenia społeczeństwa, do niszczenia tradycji, do niszczenia rodziny. Zwłaszcza tutaj na emigracji, będąc emigrantem i będąc daleko od ojczyzny, zacząłem widzieć, że homoseksualizm stał się elementem atakowania Kościoła katolickiego, stał się elementem atakowania normalności. Przedtem jako homoseksualiści w latach 80. w Warszawie chcieliśmy, tak się nam przynajmniej wydawało, że będziemy mieli jakieś tam małe swoje własne miejsce w społeczeństwie, które będzie spokojnie obudowane bezpiecznym no, stanem, stylem bycia. Z tego, co ja później zacząłem obserwować tutaj w Anglii, homoseksualizm stał się ekspansją, stał się właśnie takim rakiem, taką zarazą, która zaczęła się roznosić, rozpanoszyć, zaczęła opanowywać wszystkie elementy życia społecznego. W Polsce tego jeszcze nie było, nie ma. Ale tutaj w Wielkiej Brytanii w pewnym momencie zauważyłem, że homoseksualiści zaczynają być lepiej traktowani niż normalni ludzie. Powiedzenie czegoś złego homoseksualiści jest karalne w tej chwili.
A czy pan...
Tak.
Przepraszam, bo ja mamy Skype'a, to połączenie, bo chciałem zapytać, czy pan ma wrażenie, że to jest rodzaj pewnego opętania? To znaczy życie w grzechu ciężkim, szczególnie propagowanie, groszenie młodych ludzi powoduje, że to jest konkretne opętanie, że już szatan bierze udział w życiu tych ludzi. No bo jak widzimy te parady pełne takiego, prawda, no, nienawiści, takiego szału bym powiedział, prawda, no bo przecież przebijanie w tej postaci biskupa, arcybiskupa, czy jak mówię, malowanie tęczowo Matkę Bożą, to nie są zabawy, to jest już coś na granicy perwersji i opętania.
Znaczy ja powiem szczerze, że widząc to, tak to odczuwam. W pewnym sensie ja na swoim, no, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że ja nie odczuwałem tego jako opętania. Wtedy, kiedy to robiłem, robiłem to jako homoseksualista dobrowolnie, ale takiego opętania, takiego szaleństwa w moich działaniach nie było. Właśnie to szaleństwo, które ja zacząłem widzieć i które ojciec nazywa opętaniem, to zaczyna mieć właśnie takie cechy opętania, ponieważ ci ludzie nie są podatni na jakiekolwiek argumenty. Nawet ja, jako były działacz homoseksualny, próbuję tym ludziom tłumaczyć, co wy robicie, atakujecie największą świętość katolicką w Polsce. Jasną górę, próbujecie zrobić coś, czego Niemcy nawet szanowali, Rosjanie w czasie okupacji, że Jasna Góra nie była sprofanowana, nie była zbombardowana. A wy, homoseksualiści polscy, próbujecie wtargać na Jasną Górę, żeby ją sprofanować. I w tym momencie to było tak mocno widoczne, że to nie jest normalne. To tak normalni ludzie się nie zachowują, że nawet takie zło, jakim byli Niemcy, Rosjanie, potrafiło wobec Jasnej Góry się zachować jakimś tam szacunkiem. W tych homoseksualistach to zło już przyjęło taką formę, że już po prostu się nie boi niczego. Jest ohydne, jest no, nawet nie poddający się argumentacji byłego działacza LGBT, którego za to, że właśnie ja na przykład zacząłem potępiać tych ludzi, którzy atakowali Jasną Górę i zrobili te obrazy z Matką Boską Częstochowską w taki haniebny sposób, tęczą otaczając. Ja próbowałem tych ludzi namawiać, żeby się nawrócili, żeby się uspokoili. Co wy robicie? Ja zostałem nazwany szaleńcem, że zostałem nazwany homofobem, zostałem nazwany ksenofobem, że zwariowałem, że nie można się z homoseksualizmu wyleczyć. Ja i próbowałem wyjaśnić, że to, co wy robicie, naprawdę ma objawy szatańskiego opętania, że to nie jest normalne. Normalny człowiek się tak nie zachowuje. I cały czas ten mój argument do nich nie docierał. Niemcy tego nie zrobili. Niemcy nie napadali na Jasną Górę w taki sposób. Odnosili się z szacunkiem, zdejmowali czapkę. Rosjanie nie zbombardowali Jasnej Góry, wchodzili na Jasną Górę bez czapek. A wy takie coś robicie. To nie jest normalne, co wy robicie. No i w tym momencie się kończyła dyskusja. Po prostu ci ludzie byli, robiły się im duże oczy i mieli wrażenie, znaczy sprawiało się, znaczy odczuwało się takie wrażenie, że oni są opętani. Naprawdę, to była twarz ludzi pełnych nienawiści, wściekłości, że ktoś próbuje hamować ich atak na Jasną Górę.
Panie Waldemarze, to pan już mówił jako człowiek nawrócony i uzdrowiony przez Jezusa Chrystusa, Matkę Najświętszą, bo to od 5 lat trwa, o tym jeszcze za chwilę powiemy, to jest piękny epizod, wzruszający, szczególnie dla ludzi uwikłanych w te problemy, różne. Natomiast jeszcze raz zapytam, bo te osoby przecież przyjeżdżają ubrane samochodami, to wszystko, te stroje kosztują, transporty kosztują, czy to są ludzie na jakichś stanowiskach wysokich, czy oni po prostu gdzieś pracują sobie w jakichś korporacjach i potem nagle się przebierają, bo to nie jest jakiś element śmieciowy, że tak powiem.
Na przykład KPH, kampania przeciw homofobii. Prosty przykład. Każdy przyjazd na jakieś tam zebranie, przyjazd na spotkania KPH, finansowano przejazdy na przykład. Także KPH i te organizacje, które finansują, które działają jako organizacje homoseksualne, mają pieniądze na pokrywanie kosztów przejazdów, mają pieniądze na reklamy, mają pieniądze na wydawnictwa. Także oni są finansowani. Teraz zresztą wiemy chyba, że ten fundusz norweski ma finansować na przykład wydawnictwa homoseksualne. I to jest grupa finansowana. Na przykład w tym czasie, kiedy ja jeszcze miałem kontakt z Robertem Biedroniem, wiem, że Unia Europejska dawała im pieniądze wtedy, kiedy jeszcze żyła pani Jaruga Nowacka. Pamiętam, że ona jako wicepremier dysygnowała finanse z ministerstwa, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i z funduszy premiera dawała na działalność homoseksualną.
Donalda Tuska.
Partner, tak, czysta gotówka po prostu wpływała na działalność tych organizacji. Także oni mieli pieniądze na to właśnie wszystkie wynajmowanie sprzętu, wynajmowanie, drukowanie materiałów propagandowych. Po prostu to już były pieniądze dawane przez ludzi z zewnątrz i to są ludzie finansowani po prostu. To nie są ludzie działający tak jak ja, mi się wydawało przynajmniej, z jakiejś tam wewnętrznej potrzeby, tylko to są osoby, które nie tylko, że działają z opętania wewnętrznej potrzeby, ale są również stymulowane finansowo. Po prostu na to są pieniądze. Znaczy ja wspomniałem o tym, że ten żydowski komunista, miliarder George Soros finansuje ruch homoseksualny. Takie wydawnictwo amerykańskie, The Washington Post, właśnie udowodniło, opublikowało taki materiał, w którym dokładnie wylicza, ile Soros daje homoseksualistom w Stanach Zjednoczonych. A skoro daje tam, to daje, wiadomo, również tutaj poprzez Fundację Batorego, co zresztą wielokrotnie już udowodniono w różnych mediach. Że ci ludzie po prostu mają pieniądze. No i niestety trzeba wprost powiedzieć, że George Soros jest narzędziem szatana. Nawet wielokrotnie jest pokazywany w internecie jego przeróbka, jego twarzy jako takie szatańskie, zjawisko szatańskie. Po prostu ten człowiek pieniędzmi takimi, jakimi on dysponuje, finansuje te złe rzeczy. Także szatan finansuje niestety te rzeczy również Polakom.
Czyli tak jeszcze powracając, czyli ta wielka międzynarodówka lewicowa, prawda?
Komunistyczna, tak.
Komunistyczna też właśnie sprzyja temu, żeby w ten sposób tak. drenować społeczeństwo. Wiadomo, że te środowiska osłabiają moralność, osłabiają nawet i zdrowotność społeczeństwa. Przecież Pan Bóg chronił, że Pan nie zachorował na te choroby wszystkie, tak. ale przecież ci wszyscy ludzie noszą, można powiedzieć, przeróżne choroby. Właściwie średnia wieku, jak mówił ksiądz Oko, homoseksualisty, to jest 50 parę lat. Natomiast jeszcze bym zapytał raz, czyli to są konkretne dowody na to, że nawet ci ludzie nie konkretnie homoseksualni i tak dalej, LGBT i QR, ale to mogą być ludzie obojętni na te rzeczy, ale mają jakąś w sobie siłę i chęć, żeby to wszystko napędzać.
Tak, znaczy...
Czy to jest tak, że to
zwalczanie są... Kościoła katolickiego? Znaczy, to jest ten taki główny wspólny mianownik. A tak na Kościół katolicki. Na przykład, ja powiem jeszcze, wcześniej działałem w organizacjach ateistycznych i zacząłem się interesować, kto finansuje te organizacje ateistyczne, no bo chciałem wiedzieć wtedy, skąd już wiem, mam te pieniądze na działalność jako ateista. No i wyszło na to, że robią to również organizacje żydowskie. No więc ja próbowałem jako ateista na przykład zwalczać islam, czy krytykować religię żydowską. To zostałem po prostu za to strofowany i nawet próbowano mnie jako ateistę zabronić mi atakowanie islamu i żydostwa, więc w tym momencie zorientowałem się, to właśnie mniej więcej 5 lat temu nastąpiło, że to był taki moment przełomowy, w którym ja się zorientowałem, że krytykować wolno katolicyzm, należy go atakować, ale już nie wolno mi jako ateiście atakować Żydów i muzułmanów. I to był ten moment, w którym to się zaczęło przełamywanie takie u mnie. I także teraz widzę właśnie, że organizacje, które finansują homoseksualistów, również wspierają atak na Kościół katolicki, ale te same organizacje homoseksualne na przykład cały czas deklarują swoją sympatię dla muzułmanów i swoje powiązania czy sympatię dla Żydów. Także wolno Kościół katolicki atakować, wolno hańbić czy lekceważyć księży, obrażać ich, natomiast nie wolno homoseksualistom atakować muzułmanów i nie wolno homoseksualistom atakować środowisk żydowskich. I w tym momencie, jako obserwator, człowiek myślący, w pewnym momencie przez Boga natchniony, no doszedłem do wniosku, że skoro jest atak na mój kościół, z którego ja się wywodzę, jednocześnie nie wolno mi atakować Żydów i muzułmanów, to jest to coś, z czym ja się już nie mogę zgodzić. No, tak, na szczęście Pan Bóg mnie właśnie pokierował, że odkryłem tą zależność.
No właśnie, na szczęście i to Pana nawrócenie, jeszcze powiedzmy parę zdań o tym. To było 5 lat temu, właściwie 4,5. Ta modlitwa, prawda, w intencji nawrócenia narodu i tak dalej na Jasnej Górze. Modlitwa Pana przyjaciół i Matka Boża dotknęła Pana łaską nawrócenia. Ona wymodliła to, czy wyprosiła, ufam, u Pana Boga i Pana tutaj modlitwa różańcowa, która tutaj przebiła, że tak powiem, te wszystkie czarne chmury i diabelskie powiązania z grzechem, tym jak Pan nazwał go ciężkim i śmiertelnym i ta hańba. Może kilka słów o tym. Jest Pan teraz już człowiekiem spokojnym, modlącym się, nawet tworzącym różańce. No i wielka tutaj modlitwa pompejańska, o której Pan ciągle wspomina. Może o tym powiedzmy, a za chwilę potem jeszcze o ostrzeżeniach dla młodzieży, dla też tych, którzy nas słuchają, bo myślę, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie. To jest takie wstępne, a potem także będzie okazja do rozmów ze słuchaczami i odpowiedzi na pytania tutaj do Pana skierowanych. Ale jak to było? To nawrócenie, to był taki nagły impuls. Czy coś za Panem tak. chodziło, jak to się mówi?
W 2015 roku nagle znalazłem na internecie różaniec w kolorach tęczy. Tak sobie pomyślałem, no jako homoseksualista, dawny katolik, no taki różaniec mógłbym mieć. No i ten różaniec akurat mam tutaj.
Ale to jest prowokacyjny jakiś?
Znaczy nie, po prostu normalny, ale w tęczowych kolorach różaniec.
Bo ja spotkałem taki
różaniec. Chciałbym taki mieć, no i sobie kupiłem. I kiedy ten różaniec się w domu znalazł, nagle zaczęła się pojawiać taka potrzeba, a pomodlę się troszeczkę na tym. No i tak zaczęło się. Ja oczywiście to tak traktowałem w takiej formie, no nie wiem, coś dziwnego w każdym razie. W każdym razie to było tak dziwne dla mnie, że w pewnym momencie powiedziałem to koleżance, Magdo, coś dziwnego się ze mną dzieje, chyba zwariowałem, bo znowu zaczyna mi się chcieć modlić na różańcu. No i wtedy Magda ze łzami w oczach wprost powiedziała mi, Waldku, ja się od wielu lat modlę o to, żebyście się nawrócili. I po jakimś tam czasie, po dwóch latach od tego momentu trafiłem na książkę księdza Glasa. I w tej książce pisze on właśnie o tym, że przeprowadził nabożeństwo Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze 16 października 2016 roku. I z wielkim takim wstrząsem wewnętrznym odkryłem, że to akurat był jesień 2016, był przełomowy moment, w którym zacząłem odczuwać potrzebę chodzenia do kościoła. I pierwszy raz poszedłem na pasterkę w grudniu 2016.
Po ilu latach?
Po Po 33 latach.
Po 33 latach.
Pierwszy raz po 33 latach poszedłem do kościoła właśnie i to się tak nałożyło, synchronizowało się właśnie ta uroczystość na Jasnej Górze i z tym, z tą potrzebą pójścia do kościoła. Tylko mówię, że dopiero po 2 latach to odkryłem, że to się od nabożeństwa odbyło w ogóle, wielka pokuta. No i właśnie to takie, te elementy właśnie zaczęły się dokładać jako całość i no, to musiało być nawrócenie. Zacząłem odkrywać właśnie ten element, że to jest cud po prostu, że ja nagle zaczynam mieć potrzebę chodzenia do kościoła. To się tak samo z siebie nie robi.
Tak, i potem oczywiście no i spowiedź
wtedy
święta,
właśnie po tej pierwszej, po latach pasterce zacząłem odczuwać potrzebę modlitwy pompejańskiej, o której mi powiedziała moja przyjaciółka, która powiedziała, że właśnie ona kiedyś modliła się właśnie nowenną pompejańską o moje nawrócenie. No i powiedziała, że skoro ty takie coś zauważasz u siebie, spróbuj ty zacząć się modlić modlitwą pompejańską. No i ja zacząłem. No i kilka intencji, w sumie 13 intencji w tej chwili wymodliłem. Kilka z tych intencji się wydarzyło, stało się faktem. I to był kolejny dowód na to, że jestem świadkiem cudu. Nie? To, że nawet ja, taki grzesznik, nowenną pompejańską z udziałem innych osób, zacząłem wymadlać cuda. Takim cudem, który może później opowiem, było właśnie dzień 11 listopada 2018. W każdym razie w tym momencie, kiedy zacząłem się modlić nowenną pompejańską, nagle zaczęła się we mnie budzić potrzeba robienia samemu różańca. Zacząłem wywieszać różańcem cały swój pokój. Zrobiłem taki jeden różaniec ze 150 właśnie koralikami, wszystkimi tajemnicami, 15. Modlę się na różańcu modlitwą pompejańską tymi 3 tajemnicami. Trzema częściami, nie 4, które zostały w 2002 ustalone, bo jakoś tam konserwatywnie pozostaje przy tym dawnym różańcu. I zacząłem robić różańce tutaj polskim emigrantom w Ashton. Także w pewnym momencie też stałem się takim może sławnym momencie wśród znajomych, że kto przychodził do mnie, to ja miałem zawsze gotowy różaniec i dawałem mu i namawiałem go do modlitwy. I wśród tych właśnie kilku takich intencji, które tam ojcu wysłałem, zacząłem to robić tak w sposób prawie że uporządkowany, bo drukowałem sobie na papierze dokładnie plan modlitwy, kalendarz modlitwy.
Może go zobaczymy zaraz z boku. To są na pana stronie, ale to takie wygląda jakby, tak, jakby jakiś kalendarz zapisany, konkretne
dokładnie
krateczki.
Dokładnie. Drukowałem właśnie bardzo. Każdą intencję planowałem, dokładnie ją rejestrowałem. Także to wyglądało tak prawie urzędowo. Dokładnie. Chciałem po prostu mieć pewność, że będę pilnował tej nowenny, że ją dokładnie odmówię tak jak zaplanowane. No i w sumie te modlitwy zaczęły być, no, wypełniać mój dzień. Były momenty, że potrafiłem się na różańcu bez żadnych trudności, potrafiłem iść do 3-4 godzin dziennie, bo na przykład były takie momenty, że 3 intencje nowenny popeniańskie potrafiłem w jednym dniu przez 54 dni prowadzić, czyli taka modlitwa dobrze wymodlona to jest 3-4 godziny do 3 intencji.
To też na to panu pozwolił też czas, bo czas też pewnie pan jest schorowanym człowiekiem obecnie.
Tak, właśnie.
Jest pan w domu,
więc 15 nie pracuję już, tak. Więc właśnie nagle zacząłem mieć czas na modlitwę i ten czas zacząłem wykorzystywać. I w pewnym momencie przeliczyłem, że ja w tej chwili modliłem się więcej niż jak młody zakonnik, gdy byłem w oficacie i w klerykacie. Że w tej chwili jako świecki człowiek więcej się modlił niż będąc zakonnikiem.
To tylko przez ten czas nawrócenia i łaski Bożej. Panie Waldemarze, tak. Będziemy wracać do tych spotkań pewnie z panem, bo warto o tym ciągle powtarzać i mówić. Jeszcze jedno pytanie, pewna prewencja. Jak ostrzegać młodzież, którzy wchodzą nie chcąc w te właśnie rewiry czystego zła, do tych klubów przeróżnych, są zapraszani, werbowani, że tak powiem, przez starszych homoseksualistów, o tym też powiedzmy, to starsi, zepsuci szukają też tej pożywki, nie bójmy się tego powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, czemu tak te środowiska boją się powiedzieć, że to jest na przykład grzech, nawrócenie z grzechu, że to jest nienormalne, że to jest choroba, to już WHO powiedziała, że to już nie jest choroba, a to jest choroba przynajmniej duszy, ale też i psychiki, prawda?
To są... Znaczy, to jest na pewno zaburzenie społeczne. Ja w tej chwili, mam w tej chwili 60 lat, wiem o tym, co czuję i na sobie się przekonałem, że homoseksualizm zburzył mój porządek życia, zniszczył moją w ogóle osobowość, finansowo mnie zrujnował, bo homoseksualne życie no, niestety było kosztowne, mimo że dużo zarabiałem, miałem dużo pieniędzy. Trwoniłem te pieniądze na rozpustne jakieś tam spotkania, wydarzenia. I na pewno młodzi ludzie są oszukiwani tym, że to jest łatwe, spokojne, bezpieczne. To nie jest prawda. przychodzi taki moment, że przechodzi się jakiś tam wiek i osoba homoseksualna traci kontakt ze środowiskiem, bo staje się nieatrakcyjna fizycznie, traci pieniądze. I w zasadzie ten seks homoseksualny w pewnym momencie można traktować jako prostytucję, że osoba młoda, chcąc na przykład w jakiś sposób urządzić się łatwy, czy w sposób bezpieczny zapewnić sobie jakieś tam przyjemne sprawy, uzależnia się od homoseksualistów starszych, wchodząc w to jako prawie że prostytutka. I takie starogreckie zależności, że starszy mężczyzna młodego uwodził tylko po to, żeby temu młodemu coś tam przekazać. W tej chwili próbuje się wmówić młodym mężczyznom, że homoseksualizm jest dożywotni, że dożywotnie się będzie zawsze tak fajnie czuło, będzie tak się fajnie odczuwało te rzeczy. Tak nie jest.
Panie Waldemarze, trzeba też powiedzieć właśnie o tym, że brak kontaktu też w rodzinie, brak relacji dobrych, rodzice, dzieci, prawda? Oderwanie się też od pewnych relacji nawet takich normalnych ze środowiskiem, tylko prawda, ludzie pochyleni, jak teraz się mówi o tym środowisku, a więc laptopy, telefony, komórki, iPhony i tak dalej, powoduje, że no jest łatwiej złowić takiego człowieka przez różne właśnie te internetowe, wirtualne pułapki.
Znaczy od kilkudziesięciu lat można zaobserwować, że wszystkie filmy, wszystkie 100% filmów, które są produkowane, zawsze zawierają kilkunastominutowe elementy właśnie homoseksualizmu, w którym homoseksualista prezentuje się jako osoby sympatyczne, miłe, mądre, często bardziej wyrozumiałe, tolerancyjne, bardziej kochające od innych. Rodziny tradycyjne są przedstawiane w filmach fabularnych, nawet w Polsce, w polskiej telewizji. Element homoseksualny jest pokazywany jako coś pozytywnego, coś bardzo dobrego, sympatycznego, przemiłego. Ci ludzie są ukazywani jako bardzo sympatyczni, praktycznie mili, fajni ludzie. No, jest oszukiwanie, ponieważ homoseksualiści są tak jak każdy inny. Na przykład na tym zdjęciu, co teraz widać, są ludźmi obrzydliwymi, są ludźmi perwersyjnymi, są ludźmi krzywdzącymi. Tylko tych właśnie się nie pokazuje. Pokazuje się tych miłych, sympatycznych, ładnych. Na przykład w Polsce jeszcze nadal dochodzi do tego, że transwestytów się na przykład jeszcze tak transwestytami, ale już to zaczyna wchodzić u nas też. I to oswajanie młodych ludzi właśnie do homoseksualizmu we wszystkich elementach kultury, w teatrze, w czasopismach, pisanie pozytywnie, chwalenie się jakichś tam tak zwanych autorytetów, aktorów, sławnych ludzi, kontaktami z homoseksualistami, sławni aktorzy biorą rolę w filmach homoseksualistów, seksualistów. To wszystko powoduje, że tym młodym ludziom się burzy ten świat, że nagle homoseksualizm, który faktycznie jest jednym, może dwuprocentowym zjawiskiem na marginesie społecznym, nagle homoseksualizm z kilkudziesięcioprocentowym elementem kultury, która wszędzie, no w każdym momencie jest pokazywana jako coś pozytywnego. Znaczy nawet taką ciekawostkę powiem, że do 1982 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie teraz mieszkam, pozytywne pokazywanie homoseksualizmu, jakie to teraz się odbywa w telewizji czy w filmach, było karane. Na takiej samej zasadzie, jak w tej chwili w Rosji pozytywna kampania czy reklama homoseksualizmu jest zabroniona. Nagle wolno pokazywać homoseksualizm jako coś fajnego, ale to nie jest prawda, to nie jest fajne. Po 60 latach życia wiemy, że, i mogę poświadczyć, że homoseksualizm jest naprawdę czymś bardzo złym, rujnuje życie rodzinne, no przede wszystkim obraża Boga i obraża naszą tradycyjną religijność, bo... Zresztą sami to wszyscy widzimy, co teraz się pisze o lawendowej mafii, która nawet wśród księży była. Wykorzystuje się te elementy homoseksualne, takie właśnie wprowadzone do seminarów, jak ja, zachęcany właśnie młody.
Żeby zachęcać, obrzydzić i drenować w jakiś sposób też nasz Kościół katolicki. A pamiętajmy, że te środowiska nadal pracują, nadal są aktywne.
Nadal pracują.
Widać, jak są też dokarmiane przez tego typu właśnie fundacje, organizacje. No i właśnie, panie Waldemarze, jeszcze to warto, zanim telefony od naszych słuchaczy już pewnie są gotowe, od słuchaczy i telewidzów, trzeba powiedzieć, że jest pan przede wszystkim tutaj dla nas dowodem żywym. Żywym dowodem na to, że da się zawrócić, da się zatrzymać na tej drodze, da się z tej drogi po prostu zejść na drogę właściwą, pozytywną, normalną, bezgrzeszną i tak dalej, i tak dalej. To jest wielki sukces pana i jest pan też nadzieją dla tych, którzy być może mają takie problemy, borykają się, zastanawiają się, że najwyższa pora, żebym z tego zrezygnował. Co pan na to? Co by pan powiedział tym ludziom, którzy takie mają, no, są homoseksualni, są gdzieś uwikłani w te demoniczne sidła LGBT i tak dalej, ale czują, że być może ten Wielki Post, być może te dni, mamy też jakąś taką swoistą też kwarantannę duchową, nie możemy chodzić tak bezpośrednio do kościołów, prawda, modlić się. Jeżeli takie myśli się rodzą, co mają takie osoby robić z takimi myślami? Jak pan nam odpowie jeszcze może na to pytanie? Halo, halo.
Tak, na pewno uważam, że w każdym momencie trzeba znaleźć drogę wyjścia. My mamy akurat w tej chwili tą wyjątkową sytuację, że jest koronawirus, że są zablokowane liczne możliwości spotykania się. Człowiek więcej czasu na posiedzeniu w domu, przemyślenia swojego działu. Sądzę, że powinniśmy ten czas wykorzystać jako dowód na to, że dano nam szansę przemyśleć swoje życie. Jesteśmy pozbawieni w tej chwili wszystkich możliwych dostępnych do tej pory dla homoseksualistów miejsc. Lokalek, sauny, restauracje, bary. To wszystko jest zamknięte. Przemyślmy to modlitwą, bo w tej chwili modlitwa na pewno też naszej rodziny można wycofać się z tego. Na pewno jest to upadek jakiejś ideologii, która w tej chwili ma najsłabszy moment, ponieważ ta zaraza, koronawirus, pokazuje słabość komunistycznych idei, które do tej pory mówiły, że wszystko jest piękne, fajne, beztroskie, wszystko można bezkarnie robić. Pokazuje się, że nie wszystko można, że całe społeczeństwo trzeba znaleźć drogę wyjścia na nowo, ponieważ w tej chwili występuje praktycznie parysy społeczeństwa. Ja to nazywam trzecią wojną światową, że w tej chwili jesteśmy zbombardowani strachem, biologiczną bronią wirusa.
Tak, tak więc walka tutaj toczy się, panie Waldemarze, człowieka. My może teraz zaprosimy już do telefonów, ja je podam i może postaramy się jeszcze poprawić jakość naszego połączenia, które troszeczkę teraz coś się nam pogorszyło, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Drodzy Państwo, telewidzowie, radiosłuchacze, zapraszamy Polska Północna, Polska Południowa, telefony 56 657 0011, 56 657 0012, w naszej rodzinie także 536 600 300, 536 60400 i zagranica 048 56 657 0013, 048 56 657 0014. Zapraszamy. Dzisiaj mówimy o wielkiej sprawie, nawrócenie z grzechu homoseksualizmu. Na przykładzie tutaj pana, który do tego się przyznaje, mówił bowiem, że tak jak grzeszyłem jawnie, tak samo teraz chcę powiedzieć o swoim nawróceniu również jawnie wszystkim. Jest to też szkoła i dowód na to, że można wyjść z takich opresji. Pan Waldemar Zboralski jest naszym gościem. Przypomnijmy tak, że pan był tutaj czynnym działaczem na rzecz środowiska LGBT i tak dalej. Zresztą widocznym w Polsce, zapraszanym do mediów komercyjnych, do wymienienia tu Polsat, TVN i tak dalej, i tak dalej. Był pan pokazywany jako taki swoisty, prawda, bohater, który odkrywa twarz, który się odważy mówić tutaj jasno. A teraz pan mówi, że to był czas oczywiście błędów, czas zmarnowany, czas, który no, trzeba jakoś będzie odkupić też w swoim życiu. To już pan do nas mówił. Nie wiem, jeżeli są telefony, to bardzo prosimy do pana kierować już telefony od naszych słuchaczy i telewizów. Mamy telefon. Panie Waldemarze, słuchamy. Kto jest z nami?
Dzień dobry.
Witamy. Dzień dobry. Halo? Szczęść Boże.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Kto jest z nami?
Dzień dobry. Dzień dobry. No, szczerze powiem, że wstrząsający program. Jestem wręcz zaszokowana tym, co usłyszałam. Halo?
Tak, pani Barbaro, tak. Słuchamy pani.
Tak. Tak, tak. Więc chciałabym tylko jedno powiedzieć. No, czapki z głów przed tym człowiekiem, który jest w tej chwili na antenie. Ale ja mam taką gorącą prośbę. Przecież ten program powinien być nadany gdzieś w telewizji publicznej, czyli w programie numer 1, 2, 3, gdziekolwiek. Gdzieś, gdzie słucha się tej telewizji, bo proszę mi wierzyć, telewizja Trwam jest z reguły mało słuchana. A jeżeli już ją ktoś słucha, to najczęściej są to tacy ludzie, którzy nie potrzebują tej takiej niesamowitej pomocy. Chodzi mi o to, że po prostu ci ludzie są w miarę już tam ukształtowani.
Pani Barbaro, ale bym troszkę dyskutował. Dziękuję pani bardzo, bo jeżeli pani ma pytań bezpośrednio do gościa, to może tylko sprostuję. To bym tak nie oceniał, bo wie pani, nawet samo to, że pani to ogląda tutaj nas, już pani to komuś opowie, już to gdzieś idzie, jest sygnał. Poza tym to też jest w Radiu Maryja, a wiemy, że Radio Maryja jest słuchanie bardzo, bardzo szeroko, potężnie w Polsce i za granicą. No cóż, pan był zapraszany, pan Waldemar, kiedy opowiadał, że być homoseksualistą to jest super, to jest happy, to jest high life, to jest życie naprawdę bez problemu, prawda? Wtedy pan był zapraszany i był pan pokazywany na różne sposoby, w kolorowych studiach i tak dalej. Teraz sytuacja się odwróciła, pan jest nawrócony, więc za dużo chętnych nie ma, pan to przyzna.
Tak, to prawda. Czyli w tej chwili nawet mam tam właśnie etykietkę homofoba, rasisty, antysemity, islamofoba, ksenofoba i w tej chwili to główne media.
Jest pan obklejony jak lodówka za PRL-u, prawda?
Tak, także każdy czasowy mój znajomy w obrzydzeniu wstrząsa pamięcią. Nie?
A pan po prostu jest odważnym człowiekiem, który mówi o swoim życiu bardzo wyraźnie, w prostych zdaniach, bardzo prosto, i to jest budujące, dla niektórych wzruszające, a na pewno potrzebne. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Trwam,
słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Stanisław z Małopolski.
Stanisław z Małopolski, prosimy.
Odnośnie programu i pana Waldemara, to przede wszystkim gratuluję, że odszedł od tamtej kliki. I chcę powiedzieć, że mam takie spostrzeżenia, i to w różnych aspektach ewangelicznej, męskiej, ideologicznej, i to podkreślił pan Waldemar. I jeszcze będzie pytanie raczej mocne. Może zacznę od tej kwestii ewangelicznej. Bóg się nie myli, no i jest doskonały. I stworzył mężczyznę i niewiastę i sam stwierdził, że to jest dobre. A chyba nie ma lepszego jakościowca jak Bóg. Nie wierzę w to, że są te sprawy w genach. Jak to mówię o pseudouczeni. Ja byłem w wojsku w latach 60. Było nas w koszarach 3000 i codziennie kąpaliśmy, i co tydzień kąpaliśmy się kompaniami plus minus 100 chłopa. Byliśmy zapoceni, wcześniej zakurzeni, bo żeśmy trenowali na placu saperskim. Byliśmy nago i kazano nam jeden drugiemu myć plecy. Wszyscy patrzyli na tył chłopa i mówili, że to jest przykry moment. Tak, to był przykry moment, bo zadek faceta, żylaste, umięśnione tyły, owłosione plecy, zabijano nas w zasadzie męskość. Każdy z nas myślał o dziewczynie, o jej delikatnym ciele, długich włosach, subtelności moralnej i duchowej. I to były dla nas kandydatki na żony. Ja nie wierzę w to, że małżeństwa jednopłciowe są szczęśliwe. Według mnie to są dewiacje lub nabyte jakieś rozwydrzenia, odziedziczenia w złym i takim nieludzkim wychowaniu. I również jest to sprawa właśnie polityczna, marksistowska. Teraz neomarksistowska. Ich ideologia zakłada walkę z Bogiem, Kościołem, człowiekiem, wiarą. No i tam macza palce Soros ze swoją depopulacją. Oni promują wynaturzenia, aborcje, gender, LGBT i inne zwodzenia, żeby mieć swój elektorat lewicowo-masoński. Oni likwidują dekalog i ich jednym przykazaniem jest, tak jak Nietzsche powiedział, Bóg umarł i rób ta, co chce ta. A diabeł też działa przez ludzi i ma takich wykonawców i szatańskich kapłanów. I właśnie jest pytanie. Panie Waldemarze, czy pan wie, że ile umiera ludzi rocznie na AIDS i inne choroby płciowe? I czy jeśli by koronawirus był przenoszony drogą płciową, a szczególnie homoseksualną, czy ta choroba była dzisiaj tak nagłośniona? Ja myślę, że nie, bo lobby homoseksualne są tak silne i by to wyciszyli. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze, panie Stanisławie, tylko może jedno sprostowanie, panie Waldemarze, na gorąco. Pan mówił, że są małżeństwa jednopłciowe. Nie nazywajmy tak to są związki, to są jakieś pary, że tak powiem, a nie małżeństwo. Małżeństwo jest święte, małżeństwo jest między kobietą a mężczyzną i tutaj tyle. A tutaj bardzo prosimy, panie Waldemarze, do pana.
Teraz... Na pewno trzeba od razu powiedzieć, że propaganda nie pozwala informować o chorobach związanych z homoseksualizmem. Wszelkie próby tworzenia artykułów prasowych, materiałów prasowych na temat związku homoseksualizmu z chorobami i śmiercią są cenzurowane, po prostu są nieznane. Tak jak pan powiedział, że gdyby koronawirus był związany w sposób z grupą społeczną, na pewno nie byłby tak wyśmiany i akcentowany. Powiedzmy sobie szczerze, to co w tej chwili wokół koronawirus dzieje jest bardzo podejrzane. Jest to podejrzane, że jednocześnie w tylu miejscach na Ziemi nastąpiło zakażenie takim samym wirusem, który nieraz zaskakiwał, że był w miejscu od osoby, która nie była ani w Chinach, ani w Włoszech. Także populacja, ja uważam, że to jest populacja, a do homoseksualizmu, tak pan powiedział, homoseksualizm nie ma w genach, bo na przykład już zdążono zbadać DNA wirusa koronawirusa, powinno określić, że część jego jest zbudowana w jakichś tam laboratoriach wojskowych. Także trzeba wiedzieć to, że już dawno też zbadano genom człowieka i stwierdzono, że nie ma czegoś takiego homoseksualizmu.
Panie Waldemarze, może prośba taka, gdyby pan mógł jakoś może bliżej mikrofon sobie dać ust jakoś, bo coś nam trochę głos unika. Nie wiem, czy to jest kwestia tak połączenia, może jest dużo uczestników, bo żebyśmy też słyszeli tak dosyć lepiej.
Może ja za cicho mówię, dlatego.
No właśnie, coś czasami jest, te łącza, no w końcu odległość też jest duża, ale wcześniej było lepiej. Mamy telefon kolejny.
Znaczy jest jeszcze taka sprawa, że Unia Europejska zwolniła w tej chwili internet do połowy, także w tej chwili nawet, ponieważ jesteśmy na łączach internetowych, skutek właśnie...
Może są linie obciążone przez to, co mamy w Europie teraz i w Polsce. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława z Warszawy.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pana Waldemara. Pan z własnego... Przede wszystkim zgadzam się ze swoim przedmówcą w 100%. To, co tamten pan powiedział. A do pana Waldemara mam takie pytanie. Mówi się, że człowiek z tym skrzywieniem seksualnym rodzi się już taki. Ja jestem ciekawa, czy to tak naprawdę jest, czy to jest po prostu tylko te burzujące hormony w okresie, kiedy młodzież zaczyna tą swoją seksualność odkrywać. Czy to nie jest przyczyną, że starsi wykorzystują to i po prostu kierują w tą stronę, w którą nie potrzebują. Są skłonni, żeby właśnie robić. A potem czasami jest to za późno, już przywykają do tego i inaczej nie potrafią. Czy pan może mi to wytłumaczyć?
Tak, dziękuję, potwierdzam, bardzo. Że na pewno przeprowadzono bardzo szczegółowe badania i wielokrotnie to już publikowano, nawet w polskiej prasie, w języku polskim, że naukowcy potwierdzają, że nie istnieje coś takiego jak gen homoseksualizmu. Na pewno żaden człowiek na Ziemi, żadna kobieta, żaden mężczyzna nie rodzi się z homoseksualizmem. Stwierdzono to na podstawie badań DNA człowieka. Tak samo jak już w ciągu paru tygodni potrafiono zbadać wirusowy gen tego wirusa, który zabija ludzi, że ten gen ma wbudowane elementy sztuczne wirusa laboratoryjnego. Tak samo udało się już zbadać gen człowieka, że nie ma czegoś takiego, co by predysponowało człowieka seksualistą. W moim przypadku, jak to wspomniałem wcześniej w audycji, było to tym otoczenie, które spowodowało mnie zainteresowanie seksem, wpadłość kontaktu seksualnego z kolegami, z dziewczynami, bo to jednak tradycyjne więzi kobiety jeszcze z mojej młodości jeszcze poszanowane. Kontakt z dziewczyną czymś wyjątkowym, specjalnym i wymagał naprawdę jakichś specjalnych okoliczności, no więc taki byli tacy.
Ja myślę, że panie Waldemarze, do tego te pytanie jeszcze powrócimy. Musimy podjąć taką męską decyzję, tak. To znaczy będziemy na połączeniu telefonicznym. Tutaj tylko pana zdjęcie zostawimy sobie, żeby mieć wyobrażenie, z kim rozmawiamy i już będziemy jednak dalej do końca rozmawiać przez telefon. Po prostu jakość jest bardzo niska. Ja myślę, że słuchacze będą, są bardzo rozczarowani i nie wszystko rozumieją. W drugiej części będzie oczywiście łatwiej, bo będzie tylko telefon, a teraz też chyba posłużymy się telefonem. Niestety tak czasem bywa. Więc zapraszamy do rozmów z naszym gościem, pan Waldemar Zboralski, nawrócenie z grzechu homoseksualizmu. Rozmawiamy i pan Waldemar był też byłym działaczem na rzecz środowisk LGBT. Jeszcze ważne jest, panie Waldemarze, drodzy państwo, żeby powiedzieć o tej drodze, bo z jednej strony to jest tak, że mówimy człowiek, który zszedł z drogi przykazań, zszedł z drogi takiej wyznaczonej, prawda, człowiekowi, a więc mężczyźnie, kobiecie, ich rola, prawda, bycie ojcem, bycie matką, a więc sobie te fanaberie i hołdowanie ciał, ale z drugiej strony ta rzesza, która na tym chce zarobić, to jest przemysł też. Myślę, że o tym też warto powiedzieć, prawda, że jak pan sam mówił, że to homoseksualizm bardzo też dużo kosztuje, jeśli chodzi o środki materialne, a więc może jeszcze ten aspekt ukażmy, jak to jest. Jest grupa ludzi, którzy z tego czerpie konkretny biznes. Na początku oczywiście jest pewne tutaj, że tak powiem, wyłożenie środków pieniędzy. Jest takie ta zachęta jak dla ryb, prawda, kiedy się je chce złowić. A potem następuje drenowanie i zarabianie na tym procederze. Czy pan się zgadza?
Tak, to jest prawda. Przemysł homoseksualny jest w tej chwili, ja oceniam, na 30% całego przemysłu pornograficznego, czyli zakładając, że jest 1% mężczyzn homoseksualnych czy lesbijek, a osoby heteroseksualne to 99%. I nagle 30% całego rynku pornograficznego to jest tylko wyłącznie homoseksualny. To już jest biznes z tym, że na pewno jest związana kwestia finansów w tej chwili. Zarabiają olbrzymie firmy pornograficzne.
Może teraz już przełączymy się na telefon, panie Waldemarze, dobrze? Mamy tylko, będziemy mieć pana zdjęcie, natomiast rozmawiajmy już drogą telefoniczną, po prostu będzie łatwiej, będzie to zrozumiałe i będzie miał sens.
Czy mam telefon wyłączony?
Mamy tak, pan się tam przełączy, a my już będziemy odbierać telefon kolejny z pytaniem. Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie jedno pytanie odnośnie grzechu homoseksualizmu, bo proszę mi wyjaśnić, co jest złego w tym, że dwóch facetów lub dwie dziewczyny idą do łóżka z własnej nieprzymuszonej woli, nie krzywdząc przy tym nikogo.
Znaczy według mnie jest to kwestia religijna. Przede wszystkim uważam, że znaczy z jednej strony Żydzi 6 tysięcy lat temu mądrze postanowili i odmyślili, że homoseksualizm jest czymś złym, co obraża Boga. Jest elementem na pewno nienaturalnym, bo człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta do przedłużania gatunku, do tworzenia życia. I wszystkie elementy, które w życiu się łączą z seksem, a nie mają przedłużenia ciągłości gatunkowskiego, nie są naturą. Nie są niczym naturalnym, na pewno. I w tym momencie, jeżeli ktoś to robi tylko dla przyjemności, dla wyłącznej satysfakcji, nie mając żadnego społecznego sensu. Czy umowa o miłości? Znaczy to jest taki założenie. Kwestia seksualnych kontaktów od tej samej płci. Jest to związane raczej tylko z seksem, z przyjemnością. Jeżeli się głęboko zastanowimy, obserwujemy religię, choć wszystkie główne duże żydowskie, chrześcijaństwo, czy islam, wszystkie religie potępiają homoseksualizm. No, z Bożego nadania jest informacja, że to jest złe, to jest naturalne, nie jest naturalne. Naturalną życie związek kobiety, mężczyzny, dziecka, które się z tego rodzi. Nic poza tym nie da więcej sensu. Homoseksualizm jako tak, że po prostu spowodowałby deportację, wyludnienie. A jak w tym momencie mówimy o deportacji, pewności. To homoseksualizm jest właśnie elementem deportacji, bo nie daje potomstwa. Także jest to ten element pozbawiania ziemi ludzi i tworzenia związku.
Zanim dała się pani
homoseksualizm jako bezprodukcyjny.
Zrobimy teraz małą przerwę, bo rzeczywiście ten połączenie jest bardzo trudne. Ja tylko jeszcze dopowiem, to jest ten porządek natury, panie Mateuszu, panie Mariuszu, że mężczyzną i kobietą stworzył Pan Bóg mężczyznę i kobietę i dał im plan konkretny. A więc czyńcie sobie ziemię poddaną, miejcie rodziny, miejcie dzieci, miejcie rodziny. To jest to nasze powołanie. A to jest po pierwsze wbrew naturze, jest to grzeszne. Poza tym też burzy porządek społeczny. Tutaj nie czarujmy się. Na takich relacjach, na takich związkach nie zbudujemy społeczeństwa prawda, normalnego społeczeństwa, które będzie społeczeństwem przyszłości, a więc będą dzieci, będą rodziny, będzie się społeczeństwo rozwijało. Niech pan nawet na to popatrzy. To jest tylko hołdowanie z jakimś upodobaniem chorym, grzesznym. Niestety, no, jakoś świat tutaj bije brawo, więc to też jest inna rzecz. Może mała muzyczna przerwa i potem powracamy szybciutko i dalej rozmawiamy jeszcze w tej części w czasie w telewizji Trwam i w Radiu Maria z naszym gościem. Mamy teraz połączenie już niestety telefoniczne z panem Waldemarem Zborarskim. Rozmawiamy o nawróceniu z grzechu homoseksualizmu. Korzystamy jeszcze z tego czasu. Są telefony. Bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Słuchamy państwa. Tutaj już pan jest do dyspozycji, a więc zadajemy pytania, rozmawiamy na temat tego problemu, tego też wydarzenia. Panie Waldemarze, czy się słyszymy tą drogą?
Tak, ja słyszę ojca.
Bardzo dobrze, troszeczkę głośniej poproszę do studia i już jesteśmy. Jeżeli chodzi o telefony, prosimy bardzo. Halo, halo.
Tak, ja słucham.
Prosimy, niech słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, powiem szczerze, że słucham tutaj Waldemara, również księdza i przyznam się szczerze, że trochę nie do końca rozumiem całej tutaj tej otoczki tego, co tutaj próbujecie zrobić. Mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz kiedykolwiek zaprosił jakiegoś byłego księdza, z którym przeprowadził wywiad?
Panie imię?
Jarosław.
No, panie Jarosławie, ale przepraszam, dzisiaj mamy temat nawrócenie z grzechu homoseksualizmu, więc trudno porównywać, prawda, grzech do homoseksualizmu też do tego, że ktoś był księdzem. To jednak są dwie inne rzeczywistości. Natomiast powiem szczerze, że nie prowadziłem takich rozmów na antenie, jeżeli pan już chce wiedzieć publicznie, prawda? Ale w czym rzecz? Halo, panie Jarosławie?
Tak, ja tutaj słyszę moje pytanie. Czy pan Waldemar był zamężny?
No niestety miałem związek partnerski. Na szczęście to nie było małżeństwo.
Czyli to był związek partnerski. Czyli, tak, tutaj czyli pan tutaj próbował jak gdyby... Rozumiem. No dobrze. No cóż, bardzo mi przykro, że takie tematy tutaj są poruszane na antenie, bo naprawdę jestem osobą... Jestem osobą bardzo no, gdzieś wierzącą i no, po prostu jest mi przykro słuchać mi tutaj o moich braciach, również i siostrach, które no, są no, takiej, a nie innej orientacji, gdzie tak naprawdę no, tutaj próbujecie, jak gdyby, no i ksiądz, i tutaj pan Waldemar, naprawdę stworzyć tego totalną, jak gdyby, no nie wiem... No naprawdę zarazę, ja nie wiem, ja się boję tak naprawdę używać takich słów, bo to jest bardzo niszczące drugiego człowieka i bardzo krzywdzące. A jak gdyby no tutaj to się dzieje. Dla mnie to jest w ogóle nie do zrozumienia tak naprawdę, a z drugiej strony wydaje mi się, jeszcze tylko już kończę i już można jak gdyby tutaj się rozłączyć. Wydaje mi się, że jednak Bóg jest no, lepszy, fajniejszy, bardziej kochający niż ksiądz i pan Waldemar. Bardzo dziękuję, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do widzenia.
Dziękuję panie Jarosławie, pozdrawiamy. Ja nie zapytałem pana o pana tutaj opcję, ale życiową. Natomiast panie Waldemarze, bardzo proszę.
Tak, już skomentuję. Więc pan Jarosław powołuje się na Boga, pan Jarosław się powołuje na Boga, ale zapomniał, nie wiem, nie słyszałem tej edycji chyba całkowicie, że to, co się ze mną stało, właśnie, stało się kwestią nawrócenia. To się stało w obliczu Boga, z łaski Boga, w wyniku modlitwy. Więc zderzenie słów pana Jarosława z tym, co się ze mną dzieje, no zaprzecza słowom pana Jarosława. Po prostu ja potwierdzam, ja to wiem na pewno dzięki właśnie świadectwu moich ludzi, znajomych, którzy się za mnie modlili, swojej własnej modlitwy, że to się dzieje w obliczu Boga, nawrócenie z grzechu homoseksualizmu, ponieważ ten grzech został mi w ten sposób właśnie dzięki modlitwie uświadomiony. I jak pan Jarosław mówi, że to jest coś złego, mówienie o braciach i siostrach, no o braciach i siostrach grzeszących należy mówić. My nie mówimy tutaj źle, nie każemy, nie w jakiś sposób ich nie atakujemy, no ale na pewno w tym momencie mówienie, że pan Bóg akurat kocha homoseksualistów, no mamy dowody w Piśmie Świętym, że tak nie jest.
I mówimy, panie Waldemarze, o wielkim problemie, z którego pan się tutaj jak na razie od 5 lat wydostaje i wydostał. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo gratuluję panie Waldemarze.
Witamy.
Chwała panu i gratuluję panu odwagi też. To też wymaga odwagi, żeby powiedzieć tak publicznie, proszę pana. Także tylko no, gratulacje i ja też będę się modlił od dzisiaj za pana. Tak. I jeszcze jedno, to jest pierwsze, jeszcze jedno, po prostu jest taka zasada. Verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. I właśnie w ewangelizacji potrzeba nam świadków, świadectwo. I za to świadectwo Panu dziękuję. Właśnie ta siła różańca, siła modlitwy. Widać, jak Pan Bóg szuka człowieka, jaki jest miłosierny właśnie. Także to nie można. I trzeba Pana Boga słuchać, Pana Boga słuchać, wziąć Pismo Święte, słuchać. Jest taki bardzo ciekawy, dzisiaj znalazłem w internecie, w polityce, później jest u nas też, nawrócenie lekarz, świadectwo takie lekarza z Włoch, teraz właśnie w związku z tą pandemią. I on też mówi, że ja ateista i nawraca się, mówi, 38-letni. Nas uczyli tak, my lekarze, nas uczyli, że nie ma Boga. No, wyśmiewałem się ze swoich rodziców. I on porządkuje, warto przeczytać o tym, i co spowodowało to jego nawrócenie przez te 2 tygodnie tego dramatu, w którym on uczestniczy. Tak, Panu też dziękuję. Chwała Panu. Matka Boża szukała Pana. Pięknie. Gratuluję i ona chce nas wszystkich doprowadzić do Pana Jezusa. Wszystkich. I Pan Bóg nie potępia nas, ale szuka. To człowiek idzie sam na potępienie, wybiera. Ale Pana Boga nauki nie wolno zmieniać. To tak a propos tych 2 telefonów, które są. No, to nie my, to nie mają być nasze wyobrażenia, tylko Jego wola. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Twoja wola, a nie też moje jakieś widzimisię. No i jeszcze raz gratulacje, Panie Waldemarze, i chwała Panu. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Znaczy, ja może tak jeszcze powiem, że w młodości oddałem się pod opiekę Matki Bożej, ponieważ na Jasnej Górze dużo przebywałem jako zakonnik. Prawie 6 miesięcy spędziłem tam jako pomagający też. I może to był ten moment, kiedy Matka Boska, jak miałem 20 lat, zaszczepiła mnie w jakiś sposób przeciwko złu. Tylko że ja tą szczepionkę odrzuciłem w jakiś sposób i dopiero po 33 latach ta szczepionka zadziałała. Tak to w tej chwili wygląda, że Matka Boża już wtedy w jakiś sposób może podała mi rękę, jako ja tą rękę odrzuciłem na 33 lata i z Bożą pomocą ponownie tą rękę chwyciłem. Jeszcze tak może dodam, że mój spowiednik z całego życia, tą spowiedź, którą zrobiłem w 2018 roku, zalecił w ramach pokuty właśnie zapoznanie świata z moim nawróceniem. Dostałem polecenie jako pokutę właśnie, żeby świat informować o tym, co zrobiłem jako homoseksualista i że mi się udało z tego wyjść. No i to robię teraz.
Panie Waldemarze, dziękujemy za to, co do tej pory, za te rozmowy i za wypowiedź. Będziemy jeszcze wracać do tych głównych wątków Pana historii i w ogóle problemu, o którym chcemy dzisiaj wieczorem także rozmawiać. Mamy Wielki Post, więc myślę też dobry czas na myślenie nie tylko o tym, co przed nami, a więc o pandemii, która oby nas dotknęła jak najbardziej mało, w małych procentach, ale także o życiu dalszym, bo dalej żyć musimy. A problem, o którym mówimy dzisiaj, jest bardzo, bardzo poważnym problemem moralnym, społecznym, także oczywiście duchowym, czyli moralnym. Dziękujemy Panu i zapraszamy naszych słuchaczy już o 21.30 na kontynuację rozmów niedokończonych z Panem Waldemarem Zboralskim. Przypomnijmy, dzisiaj mówimy o nawróceniu z konkretnego grzechu homoseksualizmu, a także będziemy mówić również o działaniach tych, którzy sprzyjają temu, że takie środowiska jak LGBT i inne rozwijają się, że ideologia gender również ma się dobrze w krajach Europy Zachodniej i także w naszym kraju też zaczęła działać. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w Radiu Maria. Dziękuję.